Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rozmowa duchowa. W kształtowaniu postaw i zachowań człowieka, a zwłaszcza postaw pobożnych, czyli nakierowanych na Pana Boga, oprócz czytania i rozważania Pisma Świętego oraz lektury duchowej, ważną rolę odgrywa rozmowa duchowa. W kontekście zalewającego nas zewsząd natrętnego pustosłowia, rozmowa duchowa niesie ze sobą odkrycie mocy i znaczenia słów, jakie człowiek wypowiada. Choć zjawisko pustosłowia pod wpływem środków technicznych w naszych czasach przybrało wymiar globalny, to sam problem tzw. złej mowy istniał od zawsze, odkąd człowiek nauczył się posługiwać własną mową. Święty Paweł przypomina swoim uczniom w Koryncie powiedzenie zaczerpnięte z pism starożytnego poety Menandra, żyjącego, zmarłego w 291 roku przed Chrystusem. Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Dlatego upominał chrześcijan w Efezie, aby przemawiali do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, a nieco dalej pisze do nich: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczać dobro słuchającym. Mając świadomość znaczenia słów w relacjach międzyludzkich, doktor Kościoła, święta Teresa od Jezusa, przekazała swoim duchowym córkom następującą wskazówkę. W ogóle proszę was na miłość Boga, niech wszelka rozmowa wasza zawsze ma na celu dobro i pożytek tych, z którymi rozmawiacie. Rozmowa duchowa jako ważny środek ascetyczny, służący duchowemu rozwojowi, ma moc przywracać piękno ludzkiej mowie i uwznoślać ducha ku sprawom nadprzyrodzonym. W wypowiadanych słowach, w jej ramach, kryje się prawda i mądrość, która od Boga pochodzi i ku niemu prowadzi. Można więc powiedzieć, że animatorem, a więc tym, który prowadzi rozmowę duchową, jest sam Duch Święty. Czym zatem w istocie jest rozmowa duchowa i czym różni się ona od innych rozmów, jakie na co dzień podejmujemy, czy to w rodzinie, w pracy, czy z napotkanymi przygodnie ludźmi? Z otaczającego nas hałasu słów rozmowę duchową wyróżnia to, co dotyczy jej celu, treści, okoliczności i sposobu. Te cztery specyficzne cechy czy aspekty bez trudu odnajdziemy w rozmowach patriarchów i proroków starotestamentalnych, w spotkaniach Pana Jezusa z różnymi ludźmi w czasie Jego ziemskiej działalności, czy w rozmowach, jakie już po zesłaniu Ducha Świętego podejmowali apostołowie, zwłaszcza Piotr i Jan, a także święty Paweł. Weźmy na przykład rozmowę Jezusa z pewną niewiastą z Samarii przy studni Jakubowej. Kiedy zmęczony wędrówką Jezus zatrzymał się na chwilę odpoczynku i chciał się napić, ale nie miał naczynia do zaczerpnięcia wody. Dla naszego mistrza, dla którego każda okazja była dobra, aby pouczać i pociągać ludzi ku sprawom zbawienia, ten fakt, że chce mu się pić i że jakaś niewiasta w tym momencie czerpie wodę, stał się pretekstem do podjęcia rozmowy duchowej, której efektem, jak wiemy, było nie tylko nawrócenie Samarytanki, ale przyciągnięcie do Chrystusa wielu jej sąsiadów i znajomych. Chrystus bowiem wychodząc od spraw zewnętrznych i ogólnych, wprost zmierzał do tego, aby kobieta ta wskutek rozmowy stanęła w całej prawdzie swojego życia, niejako sama oceniła moralny stan swego serca. W ciągu dalszej rozmowy Pan przekazał jej orędzie zbawienia, dzięki któremu rozpoznała w nim Mesjasza. To z kolei uskrzydliło ją do apostolstwa, gdyż pobiegła do miasta, do swoich sąsiadów i znajomych, aby dzielić się z nimi odkrytą prawdą. Na podstawie tego wydarzenia ewangelicznego widzimy, że o uświęcającej jakości rozmowy duchowej wcale nie decyduje ilość słów i ich piękna forma. W przypadku zwykłych rozmów często jest tak, że im więcej się powie, tym jest gorzej, gdyż dochodzi do awantury i wulgarności. Tymczasem nawet jedno proste słowo, ale wypowiedziane w duchu wiary i pod wpływem Ducha Świętego, może zawierać ogromne bogactwo treści. Doskonale wiedzieli o tym anachoreci, czyli pierwsi pustelnicy, którzy dali początek życiu zakonnemu i zasłynęli z tak zwanych apoftematów. Apoftegmaty, czyli sentencje czy krótkie wypowiedzi. Jak wynika ze starożytnych świadectw, do mnichów zamieszkujących na pustyni lub odludziu przychodzili różni ludzie szukać wskazań czy też uczyć się, jak rozwijać swoje życie duchowe. W każdym razie zależało im na rozwijaniu swego życia pobożnego. Nierzadko zdarzało się tak, że mistrz duchowy, nazywany Abba, czyli ojciec, gdy ktoś przychodził do niego prosić o rozmowę i radę duchową, nie śpieszył się, ale spotkanie poprzedzał długą chwilą modlitwy i skupienia. A kiedy już się spotkał, słuchał uważnie, a potem rzadko wypowiadał więcej niż kilka zdań. To, co powiedział, było bardzo zwięzłe, przemodlone i przemyślane. Czasem miało formę przypowieści lub zagadki, którą można było rozwikłać dopiero dzięki wnikliwemu zastosowaniu, rozmyślaniu i modlitwie. Jak bardzo więc rozmowa duchowa ojców pustyni swą powściągliwością i głębią różni się od wielu współczesnych tego rodzaju spotkań, które nierzadko bywają przegadane, bez potrzeby, trwają całymi godzinami, a do tego uwikłane bywają w jakieś formy poradnictwa psychologicznego czy psychoterapii, podczas gdy są to rozmowy duchowe. Tym więc, co odróżnia rozmowę duchową jako praktykę pobożną od innych rozmów, jest jej cel. Chodzi w niej o pomoc w rozwoju życia duchowego, a więc w nawróceniu, przemianie wewnętrznej, pracy nad sobą i coraz ściślejszym zjednoczeniu z Bogiem. Z tego względu rozmowa duchowa jest nieodłącznym elementem posługi kierownictwa duchowego. Cel rozmowy duchowej wyznacza także jej treść. Ludzie wierzący, prowadząc rozmowę duchową, skupiają swoją uwagę na istotnych kwestiach dotyczących wiary, moralności czy zadań apostolskich. Jeżeli poruszają sprawy społeczno-polityczne czy światopoglądowe, albo jeśli mówią o innych osobach, zwłaszcza w kontekście ich błędów i niewłaściwych zachowań, to tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia zasadniczego celu wspomnianego wyżej, jakim jest doprowadzenie człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Zatem plotkowanie o księżach albo o innych osobach pobożnych, czy też poddawanie w wątpliwość zasad moralnych wynikających z dekalogu i nauczania Kościoła, nie ma nic wspólnego z właściwie pojętą rozmową duchową. Odpowiednio do powagi i treści rozmowy duchowej, należałoby zadbać o odpowiednie dla niej okoliczności, w jakich się ona odbywa. Chodzi zatem o miejsce i całą towarzyszącą temu atmosferę. Podejmowaniu poważnych spraw duchowych raczej nie sprzyja gwar kawiarni czy kuszące zapachy restauracji. Tam bowiem przy okazji posiłku ludzie spotykają się w celach przede wszystkim towarzyskich. Natomiast do przeprowadzenia rozmowy duchowej właściwy klimat znajdujemy na przykład na łonie natury, a jeszcze bardziej na cmentarzu lub na placu przy kościele. Roztropni duszpasterze unikają prowadzenia rozmów duchowych w swoich mieszkaniach. Korzystają natomiast z odpowiednio przystosowanego do tych celów pomieszczenia w domu parafialnym. Zwykle jest tam krzyż, figura czy obraz Matki Bożej lub innych świętych, jest zawsze księga Pisma Świętego i tak dalej. Nie ma też telefonu, który by bez przerwy dzwonił, czy wścibskich osób, które zawsze wtedy, gdy potrzeba w skupieniu i klimacie modlitwy pochylić się nad ludzkimi sprawami, zawsze wtedy mają najwięcej spraw do załatwienia i najwięcej pytań. Mówiąc o specyficznym pomieszczeniu dla odbycia rozmowy duchowej, wcale nie twierdzę, że zawsze tym rozmówcą jest kapłan, choć w związku z posługą sakramentalną i władzą sakramentalną tak często właśnie bywa, że tymi, którzy podejmują rozmowę duchową, są kapłani. Rozmowę duchową można odbyć z każdym, kto ma trochę doświadczenia w życiu duchowym i ducha wiary, a więc jest otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Poniekąd obowiązkiem rodziców, a także wychowawców i katechetów jest rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na tematy duchowe. Zresztą każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu skonfrontować czy zweryfikować swoje postawy czy przemyślenia odnośnie do spraw wiary. Specyficzny cel, treść i cała atmosfera rozmowy duchowej wymaga odpowiedniego przygotowania i przede wszystkim jej poprowadzenia. Dobrze więc, gdyby była ona osadzona w modlitwie. Wypadałoby zatem, by dla podkreślenia, że nie jest to zwykła towarzyska pogawędka, przynajmniej na początku lub na końcu wspólnie krótko się pomodlić. Poza tym, zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej, międzyosobowej, należy zadbać o uważne wysłuchanie rozmówcy do końca jego wypowiedzi, bez przerywania mu i przedwczesnego wyrażania swojego stanowiska. Ważne jest, aby mieć dla niego zarezerwowany czas. Czas choćby kilkanaście minut, ale wyłącznie dla niego. Trzeba zadbać o właściwe zrozumienie sensu jego wypowiedzi. Dlatego zanim nastąpi odpowiedź, dobrze jest zweryfikować, czy rozmówca został dobrze przez nas zrozumiany. Można zapytać, czy ja dobrze cię zrozumiałem, i krótko zreferować usłyszaną kwestię. Należy unikać równoczesnego mówienia lub przygotowywania swojej odpowiedzi w trakcie, gdy druga osoba mówi. Tym bardziej byłoby rzeczą niewłaściwą wyręczać rozmówcę w artykułowaniu problemu. Lepiej umiejętnymi, niezbyt częstymi, żeby nie było wrażenia, że jesteśmy na przesłuchaniu, a więc niezbyt umiejętnymi i niezbyt częstymi pytaniami, pomóc dojść samemu do właściwych rozwiązań, aniżeli mówić za naszego rozmówcę, i to w taki sposób, jakbyśmy mieli gotową receptę na wszystko. Czasem w rozmowie duchowej wystarczy wysłuchać, pozwolić się wypowiedzieć, nie bać się pozostawać przez chwilę w milczeniu. Nade wszystko rozwiązanie problemu trzeba zostawić Duchowi Świętemu. I tym właśnie różni się rozmowa duchowa od wielu innych rozmów, jakie ludzie na co dzień podejmują między sobą.